Chcę dzisiaj dzielić się z wami Słowem Bożym, które zapisane jest właściwie całym listem Judy. I oczywiście z wiadomych dla was powodów przeczytam tylko jeden werset, który taki jest szczególny dla mnie. I ja myślę, że dzisiaj to będzie tak, że tak jak sam Juda w tym liście powiedział, że chcę przypomnieć wam, to jest bodajże piąty werset, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. Ja też mam świadomość, że mówię do osób, wielu z was, którzy po prostu wszystko wiecie. I może wielu z was jest dużo dalej w drodze za Panem niż ja. Może wielu z was więcej od Boga otrzymało, więcej dla Niego pracuje. Sam niekiedy zastanawiam się, co ja tu robię. Ale dzięki Bogu poczytuję to sobie jako przywilej, że mogę też stanąć na tym miejscu i dzielić się z wami Bożym Słowem. I słowo, które zapisane jest, którym chciałbym się dzielić, takim mottem całego tego listu, jest zapisane w trzecim wersecie listu Judy. Trzeci werset list Judy. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Tematem listu Judy jest walka o wiarę. Apostoł, właściwie nie apostoł, Juda, który był przyrodnim bratem Pana Jezusa, wzywa tutaj Kościół, do którego pisze, o podjęcie walkę o wiarę. I już w tym pierwszym wersecie widzimy adresatów. On pisze do powołanych przez Boga, do tych, których umiłował Bóg i do tych, którzy są zachowani dla Jezusa Chrystusa. I patrząc na te słowa, czy możemy czuć się adresatami tego listu? Myślę, że tak, bo też jesteśmy powołani przez Boga. Powołani do Jego Królestwa, powołani do osiągnięcia zbawienia, powołani do zwycięstwa. Jesteśmy powołani. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bóg nas umiłował. I jesteśmy zachowani dla Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr pisze, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą po to, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Ale właśnie do takich ludzi, którzy by wydawało się, że w Bogu już mają wszystko, właśnie do takich ludzi pisze Juda, podejmijcie walkę o wiarę. Czyli nawet dla takich ludzi wiara jest zagrożona. I Juda pisze, zachęcam was, to inne tłumaczenie, abyście podjęli żarliwą walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Ale dlaczego akurat o wiarę? Dlaczego wróg chce atakować naszą wiarę? Wiara. Wiara jest pewnością, jest do Hebrajczyków 11:1, tego, czego się spodziewamy. Inne tłumaczenie mówi, jest poręką, jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, że to otrzymamy. I jest dowodem istnienia tych rzeczywistości, których nie widzimy. A więc wierzyć, to znaczy być pewny, być przekonany całkowicie o istnieniu rzeczywistości, których nie jesteśmy w stanie dojrzeć naszym okiem. A inaczej mówiąc, wiara jest wystarczającym dowodem dla nas istnienia Boga i tego, że wszystko, co mówi Biblia, jest prawdą. Nie potrzebujemy, jako ludzie wierzący, żadnych innych dowodów. Kiedy wierzymy, to znaczy, że jesteśmy pewni tego, że Bóg da nam to, czego się po Nim spodziewamy, na co oczekujemy. A czego spodziewamy się od Boga? Ano spodziewamy się tego, czego Bóg w swoim Słowie nam obiecał. A więc kiedy przychodzi wiara do naszego serca, to już nie spodziewamy się, nie to, że mamy nadzieję, ale jesteśmy pewni, że otrzymamy, a właściwie jesteśmy pewni, że już otrzymaliśmy to, co Bóg obiecał nam w swoim Słowie i co jest zgodne z Jego wolą. Wiara jest podstawą naszej łączności z Bogiem. Bóg działa w sferze wiary. I jeśli chcemy coś od Boga otrzymać, musimy się nauczyć w tej sferze żyć. Wszystko, cokolwiek otrzymaliśmy lub możemy otrzymać od Boga, otrzymujemy przez wiarę. I autor listu do Hebrajczyków mówi dalej, bez wiary nie można podobać się Bogu, a więc żaden, który jest bez wiary, Bogu podobać się nie może. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A wtedy ta wiara działa w nim i on także zaczyna szukać Boga. A w 10 rozdziale tego listu Bóg mówi, sprawiedliwy mój, czyli nie mówi do świata, do ludzi niewierzących, mówi o swoich dzieciach, sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie miała dusza moja w nim upodobania. Ale 10 rozdział do Hebrajczyków, autor kończy stwierdzeniem, ale my nie należymy do tych, którzy się cofają i giną, lecz do tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A więc podsumowując, bracia i siostry, jeśli chcemy podobać się Bogu, jeśli chcemy mieć z Nim łączność, społeczność, jeśli chcemy coś od Niego otrzymywać, a tak wiele potrzebujemy, i w ogóle, jeśli chcemy dojść do celu, musimy żyć wiarą. Musimy chodzić w wierze i działać przez wiarę. I stąd może po takim krótkim wstępie możemy stwierdzić, dlaczego wiara jest tak ważna i dlaczego właśnie wiarę w naszym życiu szatan atakuje. Może robi to na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, chce zniszczyć pewność, żeby ta pewność się zachwiała, żeby z pewności zrobiła się niepewność, żeby zamiast pewności było pełno wątpliwości i tak naprawdę, żebyśmy nie byli pewni, czy Bóg da nam to, co nam obiecał, czy też nie. A na drugiej płaszczyźnie szatan uderza w to, w co wierzymy. Przedstawiając nam fałszywy obraz Boga, przedstawiając nam fałszywy obraz tego, jak działa, jakie ma zamiary względem nas, co chce nam darować. I wtedy tak naprawdę nie wiemy, czego mamy być pewni. I właśnie taki atak był skierowany do Kościoła, do którego pisał Juda, mówiąc, podejmijcie walkę o wiarę. Dlatego, że 4 werset mówi już nam dalej, że wkradli się, wśliznęli się wśród was pewni ludzie, którzy łaskę Boga naszego fałszywie ukazują jako zezwolenie na rozwiązłość. Którzy łaskę naszego Boga traktują jako pozwolenie na grzech. Podejście i nauka tych ludzi były proste. Pan Jezus umarł za nasze grzechy, zapłacił za każdy nasz grzech. Jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, a więc uczynki są nieważne. A więc to, jak żyjemy, jest nieważne. A więc w takim razie, jeśli Bóg przebaczy nam wszystkie grzechy, a jesteśmy zbawieni z łaski, to po co mamy usiłować żyć przed Bogiem według Jego przykazań? Dlaczego nie mamy pozwolić sobie ulegać skłonnościom, słabościom, pragnieniom swojego ciała? I nie chodzi tu tylko, bo może na pierwszym miejscu myślimy o skłonności, pragnienia w dziedzinie seksualnej, ale jakbyśmy czytali cały list, tam opisuje tych ludzi, chodzi także o nieopanowany język, czyli narzekanie, biadolenie nad swoim losem, plotkowanie, o nieopanowane emocje, czyli gniew, krzyk, złość, niewłaściwe słowa, o egoizm, to, że moje potrzeby, moje życie, to, co ja chcę, jest najważniejsze, o pychę, o chciwość. Wkradli się wśród was ludzie, którzy fałszywie ukazują łaskę Boga jako pozwolenie na rozwiązłość, na grzech. Żyjemy dzisiaj w XXI wieku i możemy powiedzieć, że żyjemy w przeddzień przyjścia Chrystusa po swój Kościół na ziemię. I kiedy Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mówił o znakach czasów ostatecznych, powiedział takie proroctwo, które dotyczy właśnie czasów ostatecznych. Powiedział, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I to wielu nie mówił o świecie, ale mówił o tych, którzy tą miłość mają w sercach do Jezusa. A więc mówił o ludziach wierzących. I my dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy widzimy naocznie, że to proroctwo Jezusa zaczyna się spełniać. Ono się spełnia, ponieważ to rozmnażanie się nieprawości wokół nas widzimy naocznie, na każdym miejscu. Ale kochani, spełnia się pierwsza część tego proroctwa, ale spełnia się i druga. Pan Jezus powiedział wyraźnie, nie może, ale stwierdził fakt, miłość wielu oziębnie. I dlatego musimy sobie zdać sprawę, że żyjemy w czasach, kiedy każdemu z nas, wierzącemu człowiekowi, bardzo zagraża fakt, że miłość nasza do Pana Jezusa zacznie ziębnąć. Żyjemy w czasach, bracia, siostry. Żyjemy w czasach, gdzie każdemu z nas bardzo zagraża takie tolerancyjne, zbyt lekkie, może niepoważne, pobłażliwe podejście do grzechu. Gdzie każdemu z nas zagraża takie mało poważne podejście do świętości Boga, do bojaźni Bożej. Takie bagatelizowanie grzechu i może w części ignorowanie Bożych przykazań. Bo do naszych umysłów, do naszych myśli wkradają się, wślizgują się, wdzierają się niewłaściwe myśli, niewłaściwe poglądy, niewłaściwy sposób myślenia, który szatan chce do naszego umysłu gdzieś włożyć, wkraść, wśliznąć, które mówią, zbawieni jesteśmy z łaski. Krew Jezusa płaci za każdy nasz grzech. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków. Każdy nasz grzech zostanie przebaczony. Ofiara Jezusa płaci za wszystko. A więc po co mam się starać? Dlaczego mam odmawiać sobie pewnych przyjemności w moim życiu? Dlaczego mam starać się nie ulegać pewnym skłonnościom, pragnieniom mojego ciała? Skoro i tak wszystko zostanie mi przebaczone. Bo jest łaska, bo jest przebaczenie. I być może, kiedy gdzieś z tyłu w głowie mamy te myśli, pozwalamy sobie podejść, grozi nam to. mnie i każdemu z nas, że pozwolimy sobie podejść zbyt blisko do grzechu. Może patrzymy na to, na co nie powinniśmy patrzeć. Pozwalamy sobie słuchać tego, czego nie powinniśmy słuchać. Pozwalamy sobie pójść tam, gdzie nie powinniśmy iść. Być tam, gdzie nie powinno nas być. Zajmować się rzeczami, których nie powinniśmy dotykać. Być może pozwalamy sobie, tak jak psalm pierwszy mówi, stanąć na drodze grzeszników, zasiąść w gronie szyderców i słuchać rad bezbożnych. Jest łaska, jest przebaczenie, wszystkie grzechy zostaną mi przebaczone. Zbawieni jesteśmy z wiary, a nie z uczynków. Więc jeśli znajdę się w takim czy w innym towarzystwie, gdzie wiem, że będę narażony na pokusy, jeśli upadnę, jeśli zgrzeszę, no to co? Jest łaska, jest przebaczenie. Bóg jest Bogiem niezmiennym. Od wieków aż na wieki. Nie ma początku, nie ma końca i Jego niezmienność nie ma początku ani nie ma końca. Od wieków aż po wieki nie zmieniła się Jego dobroć i nie zmieni się Jego dobroć. Nie zmieniła się Jego łaska, nie zmieniła się Jego miłość i nie zmienią się. Ale nie zmieniła się i nie zmieni się nigdy Jego świętość. Tak samo w Starym Przymierzu, jak i w czasie łaski. Nie zmieniła się i nie zmieni się Jego sprawiedliwość, tak w Starym Przymierzu, jak i w czasie łaski. Nie zmieniły się Jego wymagania względem człowieka, ani Jego stosunek do grzechu. Tak w Starym Przymierzu, jak i w czasie łaski. Pan Jezus przyszedł na ten świat nie aby unieważnić zakon, ale aby wypełnić. Nie aby obniżyć wymagania, ale aby je podwyższyć. Bo mówił do swoich słuchaczy, słyszeliście, że powiedziano starszym? Tak, a tak, ale ja wam powiadam. Powiedziano starszym, nie będziesz cudzołożył. Ale ja wam powiadam, wystarczy, że spojrzysz pożądliwie. Czy w rzeczywistości, czy na ekranie swojego komputera i pożądasz, już popełniłeś cudzołóstwo. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, to jest drugi do Koryntian, chyba 5:10, mówi do słuchaczy i o sobie także mówi, my wszyscy, mówi o sobie i o oblubienicy, o Kościele. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy z nas odebrał zapłatę za swoje czyny dokonane w ciele, tu na ziemi, dobre czy złe. A więc kiedy staniemy przed obliczem Chrystusa, jako oblubienica, Bóg oceni nasze życie. Nie na podstawie wiary, ale na podstawie uczynków, tego, co zrobiliśmy. I może słuchając tego mamy pewne wątpliwości, pewną rozbieżność widzimy w tym, no bo jak? Zbawienie z łaski, ocena Boża z uczynków, jak to właściwie jest. Jest pewien fundament, niczym niewzruszony, który ustanowił Bóg. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako Boży Baranek, umarł za nas na krzyżu Golgoty i złożył jedną, jedyną i doskonałą ofiarę za każdy nasz grzech. Każdy nasz grzech i grzechy każdego człowieka i wszystkich ludzi żyjących na tym świecie. I z łaski, jako Boży dar, z Bożej łaski i tylko przez wiarę, dlatego że w to uwierzyliśmy, bez żadnych naszych zasług, w tej ofierze Jezusa Chrystusa mamy pełne przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Mamy uwolnienie od winy za grzech. Mamy uwolnienie od kary za grzech. Mamy uwolnienie od poczucia winy. I mamy pełne usprawiedliwienie. Bóg patrząc na nas przez ofiarę Jezusa widzi nas jako ludzi sprawiedliwych, którzy nie zgrzeszyli. W ofierze Pana Jezusa są nam przebaczone wszystkie grzechy które popełniliśmy, które dzisiaj popełnimy i które w przyszłości popełnimy. Wszystkie grzechy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, mówi Boże Słowo, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, oczyści nas z wszelkiej nieprawości i odpuści nam nasze grzechy. Jeśli znamy tylko tą prawdę do tego miejsca, to możemy wyciągnąć fałszywy wniosek. Bo jeśli jest łaska, jeśli jest przebaczenie wszystkich naszych grzechów, no to co? To po co uczynki? Ale prawda jest jednak zupełnie inna. Bo ta łaska, Boża łaska, która przyprowadziła nas do pokuty, która przyprowadziła nas pod Golgotę, pod ofiarę Krzyża Chrystusa, która doprowadziła do tego, że nasze grzechy są przebaczone, ta łaska nie kończy swojego działania w naszym życiu na przebaczeniu grzechów. Ta łaska zaczyna działać w życiu człowieka, którego prowadzi do przebaczenia i nigdy nie przestaje w jego życiu działać. W momencie, kiedy przychodzimy w pokucie do Boga, kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy Jego krew nas oczyszcza, kiedy nasze imiona zapisane są w Księdze Życia, w tym momencie przez moc Ducha Świętego Bóg sprawia w naszym życiu największy cud. Nas duchowo umarłych ożywia. Stajemy się nowym stworzeniem. Stajemy się duchowo żywi. W nas powstaje nowe duchowe życie. Nowe duchowe życie, które wzrasta, które cały czas rośnie, bo Bóg daje mu swój wzrost. I każdego dnia coraz więcej obejmuje kontrolę nad każdą dziedziną naszego życia. Obejmuje kontrolę nad naszymi myślami, obejmuje kontrolę nad naszymi emocjami, nad naszymi słowami i nad naszymi czynami, nad naszym sercem, nad naszą duszą i nad naszym ciałem. Wtedy przez Ducha Świętego Chrystus i przez naszą wiarę zamieszkuje w naszych sercach, a nasze życie zostaje ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I to jest ta sama łaska, która doprowadziła nas do pokuty, ale ona działa dalej, bo stworzyła nowego człowieka w nas. I z tej samej łaski mamy Ducha Świętego i Jego moc w naszym życiu działa. To Jego moc sprawia, że nasza stara natura z wszystkimi przyzwyczajeniami zostaje ukrzyżowana, zostaje unicestwiona, a nasze ciała stają się świątynią Ducha Świętego. To z tej samej łaski, która doprowadziła nas pod krzyż, pod Golgotę. Ta sama moc Ducha Świętego, ta sama łaska daje nam pełne zwycięstwo nad szatanem. Daje nam autorytet imienia Jezus. Daje nam ochronę Jego krwi. Daje nam pełną zbroję. I daje nam pełne zwycięstwo nad mocami ciemności. To z tej samej łaski mamy Jego żywe, święte słowo łaski, jak mówi apostoł Paweł. Słowo łaski żywe, które wychodzi z Bożych ust, nie wraca się próżne, ale wykonuje to, na co Bóg je wysłał. To słowo, które ma moc zbudować nasze życie i dać nam dziedzictwo między uświęconymi. To słowo i to jest ciągle ta sama łaska. Te wszystkie dary są z tej samej łaski. Ta łaska działa. Działa w życiu człowieka. Od momentu, kiedy przyprowadzi go pod Golgotę do pokuty, działa. Działa i przemienia jego życie na obraz Jezusa Chrystusa. To ta łaska rodzi w nas miłość do Boga. To ta łaska powoduje w nas pragnienie świętości i dążenie do świętości. To ta łaska wzbudza w nas bojaźń Bożą, wstręt i nienawiść do grzechu. To ta łaska powoduje, że oddajemy swoje życie, swoje ciało na służbę Bogu. Ta łaska. Łaska, która jest wyzwoleniem z grzechu, a nie przyzwoleniem na grzech. Ta łaska, która jest mocą do świętego życia. Ta łaska, która nie zostawia w naszym życiu miejsca na grzech. Apostoł Paweł mówi, grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Jeśli byście chcieli żyć pod zakonem, czyli o własnych siłach próbować wypełnić Boże prawo, to grzech nad wami panuje. Nie macie siły, aby go zwyciężyć. Ale jesteście pod łaską i moja łaska w was działa. To nie grzech nad wami panuje, ale to wy panujecie nad grzechem. Łaska. Wiecie, nie starcza nabożeństwa, aby omówić, co mamy z Bożej łaski. Jan w swojej Ewangelii pisze, a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Pełni, która ciągle jest pełnią. Miliony wierzących ciągle z tej łaski biorą, biorą i biorą, a tam ciągle jest pełnia, bo ta łaska jest niewyczerpana. I ciągle zostaje i ciągle jest pełnią. I ciągle możemy brać. Ale apostoł Paweł z Bór do Koryntian ostrzega. Napominam was jako współpracownicy Boży, abyście łaski Bożej nadaremnie nie przyjmowali. Abyście łaski Bożej nadaremnie, na próżno nie przyjmowali. Bracie, siostry, jeśli w moim życiu nie widać przemiany ciągle na obraz Jezusa, to znaczy, że przyjmuję Bożą łaskę na próżno. Jeśli w moim życiu nie widać wzrostu, jeśli w moim życiu nie widać pragnienia świętości, uświęcania się, tej zmiany każdego dnia, Bożej bojaźni, Bożych owoców, to znaczy, że biorę łaskę Bożą nadaremnie, na próżno. Jeśli Boża łaska jest mi potrzebna tylko po to, aby moje grzechy zostały przebaczone, a potem myślę sobie, że skoro jest łaska, to mogę żyć, jakbym chciał, to znaczy, że Bożą łaskę biorę na darmo. I apostoł Paweł ostrzega i w liście do Koryntian, i myślę, że to słowo tak mocne jest w moim sercu i dla nas każdego. Napominamy was, abyście nie przyjmowali Bożej łaski na próżno, nadaremnie. Co możemy zrobić, aby Bożej łaski nie przyjmować nadaremnie? Przecież Boża łaska jest darem. Darem za darmo. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, mówi też o łasce. Bo mówi, boska jego moc. To jest pierwszy rozdział, trzeci werset, od trzeciego wersetu drugiego listu Piotra. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności. A więc od Boga mamy wszystko, co jest potrzebne po to, aby żyć według Bożych standardów. Aby wypełniać jego przykazania. On nam to wszystko dał. To Boża łaska, to z jego łaski. I w kolejnym wersecie mówi, przez poznanie Chrystusa darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie, przez te obietnice, stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc z tej łaski mamy Boże Słowo i to Słowo chce nas zmieniać, tylko to Słowo, i sprawić, żebyśmy stali się uczestnikami boskiej natury, pełnymi zwycięzcami nad grzechem, nie ulegając pożądliwościom, skłonnościom i pragnieniom naszego ciała. Z łaski. Ale już kolejny, następny werset mówi właśnie dlatego. Tylko dlatego, że jest ta łaska. Tylko dlatego, że Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Tylko dlatego, że są właśnie te obietnice, które zmieniają nasze życie, dołóżcie wszelkich starań. Dołóżcie wszelkich starań. I uzupełniajcie, dokładajcie do waszej wiary cnotę, inaczej prawość, do cnoty poznanie, powściągliwość, powściągliwość wytrwanie, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością i tych siedem rzeczy razem stanowi pewną całość. Piotr mówi, nie zmarnujcie łaski, która została wam dana. Tego wszystkiego, co Bóg wam dał, tych niesamowitych obietnic, wykorzystajcie je. Dołóżcie starań i zróbcie coś z tym, co Bóg wam dał, z łaską. Napominamy was, abyście Bożej łaski nie przyjmowali daremnie. Ale co mamy zrobić tak praktycznie? Co mamy my zrobić z łaską, z tymi darami? Jak mamy dokładać tych starań, aby nie brać Bożej łaski na darmo? I tutaj wracamy do listu Judy, do 20 i 21 wersetu tego listu. Możecie sobie otworzyć, żeby śledzić to, co będę mówił. I apostoł, autor tego listu Juda, ukazuje tutaj cztery kroki, co mamy robić, jak mamy żyć, aby nie brać Bożej łaski na darmo, aby tą łaskę w naszym życiu wykorzystać, aby ta łaska zmieniała nasze życie i abyśmy mogli podjąć walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I pierwszy krok jest: budujcie samych siebie w oparciu o najświętszą waszą wiarę. Inne tłumaczenie mówi: budujcie samych siebie w wierze. Żyjąc tutaj na tej ziemi, kochani, aby budować swoje duchowe życie, musimy budować swoją wiarę. Na tyle, na ile wiara nasza wzrasta, na tyle możliwe jest nasze odbieranie od Boga Jego darów i na tyle jest możliwe budowanie naszego duchowego życia. A więc kiedy mówi budujcie samych siebie w waszej wierze, to tak jakby mówił budujcie swoją wiarę. Aby wiara nasza była budowana, musi być zrodzona. I wiemy, że wiara rodzi się przez słuchanie albo słyszenie słowa Chrystusowego. Czy słyszymy słowo Chrystusa w naszym życiu? Czy słyszymy go wewnątrz nas? Wewnątrz, tam w sercu? Czy Duch Święty, Duch Prawdy wprowadza nas we wszelką prawdę? Objaśnia nam słowo Chrystusa, przypomina nam słowo Chrystusa. Czy mamy zdolność rozpoznać Boży głos, usłyszeć i zrozumieć? Czy tam wewnątrz nas słyszymy słowo Chrystusa, kiedy do nas przemawia? Bo nie mówię teraz o słyszeniu naszymi fizycznymi uszami. Choć jeśli nie usłyszymy go fizycznymi uszami, jeśli go nie będziemy czytać, to także nigdy nie usłyszymy go tam wewnątrz. Jest pytanie, czy słyszymy słowo Chrystusa, które rodzi wiarę w naszych sercach? Bo jeśli nie słyszymy, to wiara nie będzie zrodzona. I to jest pierwszy krok. Aby wiara mogła wzrastać, wiara musi być wyznawana. Trwajcie mocno w wyznawaniu wiary. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, zapomniałem w tej chwili werset. Nasza wiara musi być wyznawana. Nasz język, którym mówimy, musi być językiem wiary i możliwości. Nasz język, w naszym języku, naszymi ustami, my mamy wyznawać wiarę, czyli wyznawać Boże Słowo, Boże obietnice, to, co widzimy, a nie okoliczności. Musi się zmienić nasz język, kiedy wyznajemy Boże Słowo, kiedy ogłaszamy Boże Słowo dla naszego życia, Boże obietnice, to, co On nam obiecał, a nie okoliczności, które niekiedy przeczą temu, co jest w nas, co Bóg nam obiecał. Bo zrodzona przez Boże Słowo wiara w naszym sercu może być zniszczona przez język niewiary i niemożliwości, ale może być budowana przez język wiary i możliwości. Kiedy Dawid stanął przed Goliatem, widzimy jego język. Był to język wiary. On nie stał przed Goliatem i nie drżał ze strachu, a także nie wołał: Boże, zmiłuj się nade mną, Boże, pomóż mi. Ale patrzył na tego Goliata, który w tym czasie jeszcze był żywy, któremu może tak tylko do pasa sięgał, w pełni uzbrojonemu, któremu Giermek musiał nosić zbroję, i powiedział mu: dziś położę cię trupem, zabiję cię, odetnę ci głowę i dam twoje ciało do pożarcia ptactwu niebieskiemu. Goliat jeszcze żył, stał przed nim, gotował się do walki, ale Dawid w swojej wierze widział go jako trupa leżącego na ziemi. Język wiary. Język wiary. Może w życiu stoimy przed okolicznościami, które są wielkie jak Goliat, ale swoim językiem wiary możemy widzieć je jako leżących. Język wiary. To, co wyznajemy. Boże Słowo. Dawid mówi mu, ty wyszedłeś przeciwko mnie w swojej zbroi, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Boga zastępów, którego zelżyłeś, i dlatego na tej podstawie mogę powiedzieć, że cię zaraz zabiję. I tak się też stało. Aby nasza wiara wzrastała, musimy nauczyć się języka wiary, języka możliwości. Dlaczego Dawid mógł mówić językiem wiary? Dlatego, że jego wiara była doświadczana. Bo sam później przedtem jeszcze powiedział, zanim stanął przed Goliatem, kochani, on miał spotkanie z niedźwiedziem, z lwem, któremu z paszczy wyrywał swoje owce. I mówi tam, a kiedy niedźwiedź lub lew się na mnie rzucał, to łapałem go za grzywę i zabijałem, tłukłem go i zabijałem. Wiecie, my tak często zwracamy uwagę na tego Goliata, na to, co Dawid dokonał, stojąc przed Goliatem. I może nie doceniamy tego, co przedtem Dawid przeżywał przy spotkaniu z lwem i czy z niedźwiedziem. Jeśli się wam wydaje, że spotkanie z lwem, z niedźwiedziem jest błahostką, przejdźcie się do zoo. Stańcie przed ogrodzeniem z lwem czy z niedźwiedziem, tylko nie wchodźcie. I pomyślcie sobie, że to zwierzę się na was rzuca, a wy łapiecie go za grzywę, tłuczecie i zabijacie. Tak, jego wiara była doświadczana. On przedtem już wiedział, kim jest Bóg i co w jego mocy może zrobić. I dlatego mógł stanąć przed Goliatem i powiedzieć: zabiję zaraz. Aby nasza wiara wzrastała, musi być doświadczana, bracia, siostry. Musimy przechodzić przez próby i doświadczenia po to, aby nasza wiara stała się cenną wiarą, aby nasza wiara rosła. Tak, musimy przechodzić przez próby i doświadczenia. Jest pytanie, czy próby i doświadczenia, przez które przechodzimy, powodują wzrost naszej wiary? Czy też z prób i doświadczeń wychodzimy osłabieni, niekiedy poranieni, niekiedy może z pytaniami, na które nie mamy odpowiedzi, i może tylko z ulgą, że się już skończyło. Jeśli chcemy, aby doświadczenia, które Bóg pozwala nam przeżywać, próby, wzmacniały naszą wiarę, musimy się nauczyć przechodzić przez doświadczenia i próby z radością. Bo Jakub mówi, za największą radość, bracia, poczytujcie sobie, kiedy rozmaite próby przechodzicie, bo próby, doświadczenia coś wywołują, prowadzą do doskonałości. Więc jeśli przychodzą próby, doświadczenia, a my pozwalamy sobie na narzekanie, utyskiwanie, smutek, przygnębienie, to wtedy marnujemy Bożą łaskę. Ona nie wzmacnia naszej wiary. Bóg jest Bogiem łaskawym i pozwoli nam, da nam drugą szansę, pozwoli nam przeżyć następne doświadczenie, aby wzmocnić naszą wiarę. Tak więc budujcie siebie samych w waszej najświętszej wierze. A więc niech ta wiara rodzi się przez słuchanie Bożego Słowa. Niech wzmacnia się przez wyznawanie. Niech wzmacnia się przez przechodzenie, przez doświadczenia. I drugi krok. Módlcie się w Duchu Świętym. Módlcie się w jedności z Duchem Świętym. Módlcie się z natchnienia Ducha Świętego. Duch Święty chce nas prowadzić w modlitwie. Duch Święty chce nas wspierać w naszej modlitwie. Duch Święty, bez przestanku się módlcie. Módlcie się nieustannie. Modlitwa jest oddechem naszej duszy. Nie jest czymś oderwanym od naszego życia. Jest tą częścią naszego życia. I jeśli chcemy, aby Duch Święty wspierał nas w naszej modlitwie, aby prowadził nas w naszych modlitwach, musimy pozwolić Mu, aby prowadził nas w naszym codziennym życiu. Musimy pozwolić Mu na prowadzenie w tych wszystkich innych sprawach w codziennym życiu, bo tych dwóch rzeczy, prowadzenia w modlitwie i prowadzenia w naszym życiu, nie można oderwać, bo modlitwa jest częścią naszego życia, bez przestanku się módlić. A więc wezwanie do modlitwy, w łączności z Duchem Świętym, ale co jest równoznaczne z prowadzeniem Duchem Świętym w naszym życiu. Następny krok, trwajcie w miłości. Albo strzeżcie siebie samych, jak inne tłumaczenie mówi, zachowujcie siebie samych w miłości. Miłość. Zbór w Efezie, do którego list pisał Pan Jezus, miał uczynki. Miał trud, ponosił wielki trud dla dzieła Bożego Królestwa. Miał wytrwałość w doświadczeniach. Nienawidzili grzechu. Mieli właściwe rozeznanie, co jest grzechem, a co nie. Ale porzucili swoją pierwszą miłość, swoją gorliwą miłość. I Pan Jezus do nich mówi, wspomnijcie, z jakiej wyżyny spadliście. Macie uczynki, ale one nie są podyktowane miłością. A więc tak naprawdę to jesteście w duchowej nędzy. Bo życie w miłości to jest życie na duchowych wyżynach. W miłości. Bo to miłość, miłość nasza do Boga i Jego do nas wzajemnie. Te relacje miłości. To jest to, co nas zmienia, co nas przekształtowywuje, co zmienia nasz charakter, co zmienia nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze cele, co daje nam siłę do świętego życia. Miłość. Tak często może myślimy, jak ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa i może też tak pytamy, Panie, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Przestrzegam przykazań, czy jeszcze mi coś brakuje? A Pan Jezus patrzy tak na tego młodzieńca i na nas z miłością i mówi, bardziej niż przestrzeganiem przykazań, jestem zainteresowany tym, czy jest coś w Twoim życiu, co kochasz bardziej niż mnie. Bo jeśli coś takiego jest, to musisz to zostawić, a potem przyjdź do mnie. Przytul się, przylgnij do mnie, miejmy relacje miłości, kochaj mnie, bo ja kocham Ciebie. I nie pytaj, co musisz zrobić, co masz zrobić, czego Ci nie wolno zrobić, czego nie możesz zrobić. Nie pytaj, po prostu kochaj mnie, moja miłość Cię zmieni. Moja miłość zmieni Twoje życie. I z miłości, z tej właściwej motywacji, będziesz wiedział, jak żyć. Miłość. Trwajmy w miłości. To ona zmienia nasze życie. I ostatni krok, o którym mówi tutaj Juda, oczekując miłosierdzia ku życiu wiecznemu. Oczekiwanie miłosierdzia. Myślę tutaj o dwóch znaczeniach. Na pewno w każdej sytuacji naszego życia, w każdym problemie, w każdej sprawie musimy liczyć na Bożą łaskę. Nigdy na własne siły, ale na Bożą łaskę. Ale ja myślę, że Paweł, że Juda mówi tutaj o czymś więcej. Oczekując miłosierdzia. Oczekując tego objawienia się, największego objawienia się Bożego miłosierdzia, kiedy Jezus Chrystus powróci po swój Kościół na ziemię. Zabierze nas i będziemy z Nim na zawsze, wiecznie żyć. To jest to dopełnienie zbawienia. To jest to Jego największe miłosierdzie, które objawi się, kiedy my jako ludzie w przemienionych ciałach będziemy mogli razem z Nim żyć na zawsze. A więc żyjcie w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Życie w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa zmienia nas, bracia, siostry. Jeśli żyjemy oczekując na Jego powtórne przyjście, myśląc tymi kategoriami, to może być w tym miesiącu, to może być w tym roku, to naprawdę może być wkrótce, to zmienia nasze życie. To zmienia nasz stosunek do doświadczeń, bo niesie pocieszenie w czasie prób i doświadczeń, bo kiedy myślimy o tym, że tak za niedługo znajdziemy się w miejscu, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie bólu, gdzie nie będzie smutku, gdzie razem będziemy z Chrystusem, to niesie pocieszenie dla naszego życia. Życie w oczekiwaniu na Jego przyjście zmienia nasz stosunek do przyjemności, które tutaj są na tej ziemi. Dlatego, że one całkowicie tracą wartość wobec tego wszystkiego, co oczekuje nas tam. I zmienia nasz stosunek do gospodarowania czasem, pieniędzmi, środkami, które mamy. Bo kiedy widzimy, że i zdajemy sobie sprawę, że to życie na tej ziemi nie wiadomo, ile chwil jeszcze będzie trwało, to wiemy już, czemu tak naprawdę mamy się w życiu poświęcić. Pierwszy Kościół żył w oczekiwaniu na powtórne przyjście. Oni mieli świadomość, że Chrystus przyjdzie za ich życia. Tak wiele lat minęło. To musi być stylem naszego życia, oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. Tak patrząc może na własne życie, niekiedy myślę, czy nie jest tak, że im bliżej jesteśmy przyjścia Chrystusa, tym mniej oczekujemy Jego przyjścia. Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami. A ja chciałbym zakończyć to, z czym dzisiaj chciałem się podzielić, tym, czym zakończył Juda swój list. Niesamowitymi ostatnimi dwoma wersetami, które pisze do tego zboru. Na początku tego listu mówi: zachęcam was, podejmijcie walkę o wiarę. Podejmijcie walkę o wiarę, czyli nie zmarnujcie łaski, która wam jest dana w Jezusie Chrystusie. Ale kończy ten list mówiąc tak: a temu, który może was ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z radością przed obliczem swojej chwały. Wiecie, to jest też jeden z tych wersetów, który bardzo mnie wzrusza. Temu, który może was ustrzec od upadku. Jest jeden, jedyny Bóg, który może nas ustrzec od upadku. Który może nas ustrzec i stawić nieskalanych przed obliczem swojej chwały. On jedyny ma moc to uczynić. On chce to uczynić. Ale podaje jeden warunek. Aby Jego moc, która chce nas ustrzec od upadku i stawić nieskalanych przed obliczem swojej chwały, aby ta Jego moc mogła działać w naszym życiu, musimy nauczyć się trwać w uwielbieniu dla Boga. Żyć w wdzięczności i uwielbieniu dla Boga. On zaraz mówi dalej. Temu, który może nas ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z radością przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu i Zbawicielowi, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza. Tak, bracia, siostry, życie w uwielbieniu dla Boga wprowadza nas w głębię obecności Bożej, która może nas zmieniać. Jeśli może powiedziałem dużo myśli, z których nie wszystkie możemy zapamiętać, to chciałbym, aby ten końcowy werset był tym wersetem, który zapadnie w naszych myślach, w naszych sercach. Juda 24-25. A temu, który nas może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem, inne tłumaczenie mówi z radością, przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen.